pierwszą praktykę radiową postanowiłem odbyć w sierpniu w Gdańsku. Dlatego choćby, że prawdziwie interesujące chwile w moim życiu wiążą się z morzem. Rozgłośnia Polskiego Radia w Gdańsku mieści się w dwóch małych kamienicach, które przed wojną należały do jednego z największych przemysłowców w Gdańsku, Kondwasera. Przydzielone zostały przez pierwsze dwa tygodnie do redakcji informacji i dzienników, później do redakcji literackiej. Serdeczne i miłe przyjęcie zapowiadało przyjemną i interesującą współpracę. Niewielka, mieszcząca się na poddaszu redakcja informacji zatrudniała 5 dziennikarzy. Wszyscy prawie w wieku około 35 lat, może trochę ponad. Szybko zorientowałem się w metodach pracy każdego z nich i o zapatrywaniach na rolę dziennikarza i jego powinności wobec społeczeństwa. Zastanawiała mnie różnorodność charakterów. Każdy z nich był naprawdę zupełnie inny. Trudno było mi początkowo odszukać w nich jakiejś wspólnej cechy czy reakcji. Przyszła mi myśl, aby zapisywać sobie ciekawsze spostrzeżenia, które spotkam w okresie praktyki. Gdy dziś czytam te zapiski, różne rzeczy przychodzą mi do głowy. Jak błędna była ma początkowa ocena ludzi, jak wiele spraw, te zdawać by się mogło, bezbarwne litery potrafią przybliżyć mi z tamtej atmosfery, klimatu naszych poczynań i rozmów. Nic chyba w początkowym okresie nie zapowiadało, że będzie to w całym swym wymiarze praktyka wyjątkowa. Nawet wywiady z prezydentem miasta Gdańska, olimpijczykami, reżyserami miały, jak się później okazało, stać się niewiele znaczącymi epizodami w mojej dziennikarskiej praktyce. Wszystko to zostało przyćmione wydarzeniami, których początek miał miejsce 14 sierpnia 1980 roku. 15 sierpnia.
Tu Gdańsk na falach ultrakrótkich 70 i 31 MHz. Przegląd aktualności wybrzeża. Na wybrzeżu gdańskim w niektórych zakładach mają miejsce przerwy w pracy. Dotyczy to przede wszystkim zakładów przemysłu okrętowego i komunikacji miejskiej. Załogi robotnicze zgłaszają pod adresem dyrekcji postulaty głównie o charakterze płacowym. Wiele z nich dotyczy także poprawy warunków pracy, opieki socjalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy. Postulaty te są przedmiotem rozmów prowadzonych przez delegacje robotnicze i dyrekcje przedsiębiorstw. O ile przestoje w zakładach produkcyjnych nie mają bezpośredniego wpływu na tok życia w mieście, to brak komunikacji miejskiej skomplikował w dużej mierze normalne życie mieszkańców Trójmiasta. Pociągi, w tym kolejki, kursują według rozkładów jazdy. Obserwuje się zwiększone zakupy w sklepach. Jak nas zapewnił Wydział Handlu Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zaopatrzenie w podstawowe artykuły spożywcze odbywa się normalnie, a w przypadku pieczywa nawet w zwiększonych ilościach, chociaż gdzieniegdzie obserwuje się przejściowe braki niektórych artykułów. Piekarnie pracują na zwiększonych obrotach. Nie powinno również brakować w sklepach na biału.
Była to pierwsza informacja o przerwach pracy, jaka ukazała się w Polsce. Od tego dnia praca w rozgłośni nabrała zupełnie innego tempa, mimo okresu urlopowego i wyższej niż innymi porami roku temperatury. Zrozumieliśmy, że oczy wszystkich od tego dnia zwróciły się na Gdańsk. Z notesu. Do redakcji prawie ze szpitala przyjeżdża kierownik Pruciński. Do zakończenia strajku będzie chyba najbardziej zapracowanym człowiekiem w rozgłośni. Tego samego dnia wysyła pierwszy komentarz do skraju i ze świata. Wieczorem przybywają dwie nysy z kilkunastoma milicjantami. W rozgłośni nastaje atmosfera znerwowania. Wszyscy, szczególnie redakcja informacji, mobilizuje się w pełni. Jest to zrozumiałe, że teraz mówić się będzie o rzeczach naprawdę ważnych, a nie jak dotychczas nagrywać turystów i ich urlopowe wrażenia. Ranna konferencja prasowa zwalnia nas z jakichkolwiek materiałów. Nie chcę nic poza jednym komentarzem, który, jak się później okazuje, nie poszedł na antenie. Warszawa nie bardzo wie jeszcze, jak zareagować. Dyspozytor portu w Gdyni informuje nas, że przerwano przeładunki statków. Ostatnim, którym wypłynąłby motorowiec PLO Aleksander Zawadzki. Z notesu. Wyjeżdżamy do stoczni imienia Lenina. Największy zakład ogrodzony wysokim murem z czerwonej cegły. Na nim robotnicy z czerwonymi i biało-czerwonymi opaskami na rękawach, w zależności od rodzaju służby. Wielkie portowe dźwigi niczym ręce stoją uwięzione w bezruchu. Rozpoczynają się rozmowy z dyrekcją. 16 sierpnia.
Wiadomości lokalne. Jak już informowaliśmy, w dalszym ciągu w niektórych zakładach pracy Wybrzeża, w zakładach podległych Zjednoczeniu Przemysłu Okrętowego i Komunikacji Miejskiej występują przerwy w pracy. Łącznie przerwano pracę w około 30 większych i mniejszych zakładach. W ciągu dnia były prowadzone dalsze rozmowy ze strajkującymi załogami. W Stoczni Gdańskiej doprowadziły one do niemal całkowitego uzgodnienia stanowisk w poszczególnych sprawach i w efekcie komitet strajkowy podjął decyzję o zakończeniu przerw. Załoga do godziny 18 miała opuścić teren zakładu, a w poniedziałek powrócić do normalnej pracy. Niemal całkowicie uzgodniono także sposób załatwienia postulatów gdańskich portowców. Jednym z nich jest żądanie opublikowania tekstu tego porozumienia w prasie i radiu. Oczywiście po otrzymaniu tekstu podamy go na naszej antenie. Rozgłośnia Gdańska obszerną i w miarę naszych możliwości pełną informację o sytuacji w Trójmieście w ciągu najbliższych godzin poda jutro rano w dzienniku o 9:55.
W Głosie Wybrzeża ukazuje się na pierwszej stronie pierwsza informacja pod tytułem Aktualna sytuacja w zakładach Gdańska i Gdyni. Obok zapis przemówienia prezesa Rady Ministrów Edwarda Babiucha. W środku wzmianka o powrocie pierwszego sekretarza Edwarda Gierka z urlopu na Krymie. W wyniku prowadzonych rozmów stoczniowców z dyrekcją zostaje podpisane porozumienie. W stoczni przegłosowano zakończenie strajku. Przedstawiciele WPK i innych mniejszych przedsiębiorstw, których żąda nie spełniono, proszą o poparcie. Lech Wałęsa ogłasza strajk solidarnościowy. Powstaje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Z notesu. Wieczór. Jesteśmy całą redakcją u jednego z dziennikarzy na opianie nowego samochodu. Udało się kupić jeszcze wódkę. Od jutra wyjdzie zakaz jej sprzedaży. Wszystkie rozmowy skupione są wokół sytuacji w mieście. Każdy opowiada o tym, co w stoczni. 17 sierpnia. 9:55.
Wiadomości niedzielne. W dalszym ciągu w wielu zakładach pracy Wybrzeża trwają strajki. Nie zakończył się strajk w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. W wyniku podpisanego wczoraj porozumienia między Komitetem Strajkowym a Dyrekcją, załoga w liczbie około 7000 osób opuściła wczoraj teren stoczni z zamiarem podjęcia normalnej pracy w poniedziałek. Okazało się jednak, że na terenie zakładu pozostała kilkusetosobowa grupa pracowników stoczni oraz osób spoza załogi. Jest to tym bardziej przykre, że przecież władze stoczni spełniły postulaty Komitetu Strajkowego. Budzi to dodatkową troskę, ponieważ przedłużająca się przerwa w pracy zakłóca rytm produkcji przemysłu i realizację jego zobowiązań wobec krajowych i zagranicznych kontrahentów.
Z notesu. Jestem przed stocznią w Gdańsku. Trwa msza odprawiana przez proboszcza parafii świętej Brygidy w Gdańsku. Ludzi sztywno stojących na nogach z wyłoszczonym wzrokiem. To zauważyłem. Przez megafony ogłaszają o pierwszym posiedzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który obejmuje 12 zakładów. Rozmawiałem o postulatach i o związkach. 16:55.
Przegląd aktualności Wybrzeża. Komunikat. W dniu dzisiejszym rozpoczęła pracę komisja rządowa pod przewodnictwem członka biura politycznego KCPZPR, wicepremiera Tadeusza Pyki, powołana do rozpatrzenia postulatów załóg i problemów Wybrzeża Gdańskiego.
19:20. Przemówienie Tadeusza Fischbacha, pierwszego sekretarza KWPZPR w Gdańsku. Wyjątki.
Wszyscy pracujemy dla siebie. Nie powinniśmy więc tej pracy utrudniać. W Polsce roku 1980 na Wybrzeżu Gdańskim nie ma takich spraw, nawet najtrudniejszych, o których nie można by mówić otwarcie i szczerze. Mieszkańcy Gdańska i Gdyni mają wciąż w pamięci bolesne wydarzenia z grudnia 1970 roku. Pomni tamtego czasu, zachowajmy rozwagę i odpowiedzialność za każdą decyzję, za każdy krok.
19 sierpnia, poniedziałek. 7:55.
Studio Bałtyk. Trwają dodatkowe dostawy pieczywa i nabiału z innych województw. I tak dziś dostarczy się około 230 ton chleba, 590 tysięcy bułek. W Urzędzie Wojewódzkim plenum z udziałem przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego, członka Komitetu Centralnego PZPR Stanisława Kani i wicepremiera Tadeusza Pyki.
Przemówienia Henryka Jabłońskiego.
Wielce zaszczytna to godność członek partii, bo legitymacja partyjna może dawać tylko jeden przywilej – szczególnej ofiarności w pracy dla narodu.
W rozgłośni podłączają nam dodatkowy telefon. Spotykamy się wszyscy zawsze przed 9:00 przy herbacie, omawiamy sytuację w Trójmieście i układamy plan pracy. W czasie konferencji dzielimy się z pozostałymi rozgłośniami, nowościami i pogodą. Nie jest ona wcale bez wpływu na bieg wydarzeń. Wszyscy robotnicy śpią praktycznie pod gołym niebem, a my wszyscy boimy się ich spokoju i cierpliwości. Z notesu. Kierownik Pluciński. W grudniu broń i granaty walały się po całej rozgłośni. 20 sierpnia. Odpływa większość statków do portów NRD i ZSSR. Na ulicach coraz większy spokój, mniej samochodów, prawie wcale autobusów. Prezes Rady Komitetu wydaje decyzję, że festiwal interwizji odbędzie się jednak. Transmisję stałego pierwszego koncertu nadaje tylko Kubańczyk, na którego gdy krzątał się uśmiechnięty po rozgłośni, wszyscy patrzyliśmy ze zdziwieniem. Z notesu. W rozgłośni słyszy się powiedzenie. Na Tytaniku też do końca grali. 21 sierpnia. Odwołany zostaje wicepremier Pyka ze stanowiska przewodniczącego komisji. Zabiegi jego nie przyniosły żadnych rezultatów. Stocznia remontowa, z którą prowadził rozmowy w celu rozbicia strajku, przyłącza się do reszty strajkujących. Na miejsce Pyki przyjeżdża Jagielski. O 14:03 występuje przed mikrofonami radia bezpośrednio. Telewizja nagrywa jego wystąpienie, aby nadać go o 2 godziny później.
Jak zdążyłem się zorientować, wysuwane postulaty dotyczą różnorodnych problemów i spraw. Te, które będą możliwe do załatwienia od zaraz, będziemy załatwiać na miejscu. Te, których realizacja będzie wymagała określonego czasu, będziemy się starali ten czas określić. Te zaś, które uważamy za niemożliwe do zrealizowania, powiemy o tym otwarcie i szczerze, podając merytoryczne uzasadnienie.
Technik, który realizował to w radiu, nie znał ostatniego zdania i zapomniał wyłączyć mikrofon. Natomiast w telewizji jego kolega rozpoczął przewijać nagranie, co było słychać w radiu. Momentalnie posypały się telefony z zarzutami, jakobyśmy wyłączyli wicepremiera i nie dali tym samym powiedzieć prawdy. Wszystko to powoduje w rozgłośni atmosferę zdenerwowania. Z notesu. Nabrałem sympatii i zaufania do Jagielskiego. Sądzę, że uda mu się rozwiązać sytuację. 29 sierpnia. 12:05-12:25.
Tu Gdańsk. Magazyn Południowy. Dziś sytuacja w Trójmieście nie uległa zasadniczym zmianom. Większość zakładów produkcyjnych nadal strajkuje. Grupy branżowe powołane wczoraj przez przewodniczącego Komisji Rządowej do spraw postulatów robotniczych oraz problemów rozwoju województwa gdańskiego wicepremiera Jagielskiego kontynuują rozmowy z przedstawicielami poszczególnych zakładów. Rozmowy są trudne, odbywają się w rzeczowej atmosferze. Życie milionowego niemal Trójmiasta nadal płynie w zwolnionym tempie. Występują coraz większe utrudnienia i zakłócenia. Wynikają one ze zmęczenia tych wszystkich, którzy z największym wysiłkiem pracują, abyśmy mogli kupić pieczywo, mleko, masło, artykuły żywnościowe, które są dostarczane do sklepu. Podobnie jest w wodociągach, elektrowniach, gazowniach i w zakładach oczyszczania miasta. Dotkliwie odczuwane są braki benzyny. Nieczynna jest komunikacja miejska. Na głównej trasie Gdańsk-Gdynia według rozkładu kursuje szybka kolej miejska. Wszystkie zakłady strajkują.
Z notesu. Przejeżdżam koło spółdzielni inwalidów w Oliwie. Brama udekorowana flagami. Koło niej siedzi dwóch niewidomych z biało-czerwonymi opaskami na rękawach i białymi laskami w ręku. Rozpoczęto rozmowy branżowe z 55 zakładami osobno. 23 sierpnia. 12:40. Pierwsza rozmowa komisji z MKS-em. Wałęsa.
Podaliśmy prawie sobie rękę. Zaczynają się wstępne ustalenia.
O 21 spotkanie Jagiellońskiego z MKS-em, w którym przedstawiono postulaty. Warunkiem rozmów, jak zakomunikowano, jest odblokowanie połączeń automatycznych. Z notesu. Jestem pod stocznią, pierwszy raz wieczorem. Wielkie wrażenie. Tłum ludzi. Brama obłożona kwiatami wygląda niczym wielki żywopłot. Wiszą na niej obrazy papieża Matki Boskiej. Obok na budynku 21 postulatów wypisanych czerwoną farbą. Z megafonu. Stanisław Szuper proszony do czwartej bramy. Przyszła rodzina. Bezimiennej ofiarodawczyni leków przeciwprzeziębieniu serdecznie dziękujemy. 25 sierpnia. Pierwszy raz wyjeżdżamy do stoczni wozem transmisyjnym. Otwiera się przed nami brama, rozsuwa się tłum ludzi. Wjeżdżamy do środka. 9 dzień strajku. Robotnicy siedzą na krawężnikach przy murach, koło maszyn. Patrzą na nas bez specjalnego zainteresowania. Twarze mają skupione i zmęczone. Rozpoczynają się rozmowy, które transmitowane są przez zakładowy radiowęzeł. Premier Jagielski to do punktu 6. Cenzura.
Uważam go za punkt słuszny i do zrealizowania. Uważamy, że tylko świadome spraw społeczeństwo może być inicjatorem i realizatorem programu porządkowania naszej gospodarki. Ja widzę z rozmów i postulatów, że była niedostateczna informacja. Powiem wam szczerze, że społeczeństwo nie zostało przygotowane na inne, trudniejsze warunki. Wobec tego umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom uczestniczenia w dyskusji nad programem reform jest sprawą o kapitalnym znaczeniu.
Rozmowy prowadzone są w gorącej atmosferze. Każde wystąpienie przedstawicieli MKS-u przyjmowane jest burzliwymi oklaskami. Z notesu. Do samochodu, w którym siedzimy, przychodzi kilku robotników i przynosi nam bułki, ser topiony i kefir. Jestem bardzo wzruszony. Pierwsza relacja rozmów Komisji Rządowej z MKS-em jest transmitowana jeszcze tego samego dnia, od 20.15 do 22.20. 26 sierpnia. Wielkie zmęczenie panuje w całej rozgłośni. Już prawie drugi tydzień strajku. Rozmowy niby trwają, ale bardzo powoli dogaduje się Komisja Rządowa z MKS-em. Premier każdego dnia, czasami dwa razy dziennie, wyjeżdża do Warszawy. Całe Trójmiasto żyje na zwolnionych obrotach. Brak benzyny sparaliżował całkowicie ruch w mieście. Taksówkarze otrzymują po 20 litrów na 3 dni. Kto może podwieźć, staje i zabiera. Nikt nie widzi możliwości szybkiego zakończenia strajku. W rozgłośni w klubie, który stał się miejscem spotkań wszystkich, ci, którzy pamiętają październik 70 roku, opowiadają. Do zmęczenia i niecierpliwości dołączył strach. Z notesu. W domu u dziennikarki Głosu Wybrzeża na urodzinach. W hotelu Helios na jednym piętrze mieszkają przedstawiciele Komisji Rządowej, wyżej członkowie KOR-u Wolnej Polski. Wszyscy mijają się w windzie. 29 sierpnia. Komunikat.
Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że rozmowy postępują wolno i z trudem.
Kulminacyjny punkt strajku. Nie bardzo wiadomo, w jakim stadium znajdują się prowadzone rozmowy. Zmęczenie sięga szczytów. Dawna sympatia w stosunkach w rozgłośni dawno zniknęła. Tylko nieliczni starają się uśmiechać i podnosić na duchu innych. Stoczniowców odwiedzają codziennie tłumy ludzi. W stoczni na pełnych obrotach działa drukarnia, która wydała już 9 numer Solidarności. Na murach porozklejane są wiersze, piosenki. Śpiewany jest hymn stoczniowców podczas codziennej mszy świętej. Od kilku dni stoją przy każdej bramie skrzynie na pieniądze, na żywność. Pomnik dla ofiar grudnia, na nowe związki. Pisma MKS-u wydawane są tylko za okazaniem dowodu wydanego poza Trójmiastem. Z notesu. Nocny dyżur. Pytanie milicjanta. Czego ci robotnicy naprawdę chcą? Czy daleko stąd do morza? 30 sierpnia. 16.40.
Przegląd aktualności Wybrzeża. Jak już informowaliśmy w dwukrotnej powtórzonej pełnej relacji, dziś odbyło się pod przewodnictwem Lecha Wałęsy 4. spotkanie Komisji Rządowej i Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. czasie spotkania parafowano tekst pełnego porozumienia odnośnie punktu pierwszego i drugiego dotyczących utworzenia niezależnych samorządnych związków zawodowych oraz prawa do strajku. Z przebiegu spotkania oraz naszych własnych obserwacji z sali obrad odnieśliśmy wrażenie, że pomyślne zakończenie rozmów jest sprawą najbliższych godzin. Decyzje te pozwolą na zakończenie strajku i powrót do normalnego życia, co jest dziś wspólnym pragnieniem wszystkich Polaków.
Po południu Jagielski wyjeżdża, wraca wieczorem. Rozmowy są kontynuowane. Z notesu. U zaprzyjaźnionej z redakcją pani reżyser pijemy resztkę przechowywanej łyski. Ulga. 31 sierpnia. Niedziela. Rozpoczęcie rozmów rano, później przerwa i dalsze rozmowy. 17.30, 17.42. Relacja z podpisania porozumienia. Wałęsa.
Panie premierze, cieszymy się, że nasze rozmowy trudne na początku przebiegały później w duchu coraz lepszego zrozumienia. Mogę z zadowoleniem powiedzieć, że nasz spór zakończyliśmy bez użycia siły, drogą rozmów i przekonywań. Liczymy, że to, co zostało podpisane, będzie dokładnie i w pełni przestrzegane.
Do ludzi.
Kochani, wracamy do pracy 1 września. Wiemy, co ten dzień przypomina, o czym w tym dniu myślimy. O ojczyźnie, o sprawie narodowej, o wspólnym domu, który się nazywa Polska. Ogłaszam strajk za zakończony.
Jesteśmy wszyscy w redakcji. Przychodzi mężczyzna, by podłączyć telefon i zanieść go do redakcji, z której został zabrany. Pan kierownik interweniuje. Telefon